A zresztą Wojciech Cejrowski, komik, przedsiębiorca, zamieszkały w Arizonie, który coraz częściej jest w Polsce.
Szczęść Boże, nie częściej, w jednym kawałku teraz jestem, bo mam serię występów. Patrzę na pana, znowu pan się ubrał pod Cejrowskiego. Gdybym nadawał przez kabel do pana, to nie byłoby widać. Buciczki takie trochę pod mój kolor, skarpetek pan nie założył,
no
tak
właśnie,
jak ja.
No właśnie, ja bez skarpetek.
Telepatycznie zebrany kolor. To jest, proszę pana, len albo cóż, też w kolorze takim pode mnie.
No tak już w zasadzie powoli mamy trochę lato. Tak trochę.
Tak.
Ale tylko
no
trochę.
Więc jesteśmy ubrani pod kolor, tak jakby to ktoś zaplanował. I co teraz no mam panu opowiedzieć na temat Ameryki?
No, na teraz przede wszystkim to ja będę chciał pana spytać o to, co pan nagrał na temat Ameryki, co pan powiedział tutaj na temat Ameryki i na temat Donalda Trumpa. Ci, którzy oglądają nasze rozmowy, zresztą byli w pewnym sensie tematem pana wypowiedzi, wiedzą to od dłuższego czasu. No ja sprawdzałem sobie po raz kolejny już liczby, bo ostatni raz sprawdzałem miesiąc temu. No, no i w tych liczbach to wcale to tak nie wygląda, żeby baza Donalda Trumpa była przeciwko Donaldowi Trumpowi. Donald Trump ma poziom poparcia wśród swojej bazy i wśród republikanów i wśród tak zwanych MAGA people pomiędzy 84 a 90% i wśród swojej bazy ma w tej chwili wyższe poparcie niż na przykład Barack Obama i Joe Biden w trakcie swojego takiego samego... A ja w ogóle mam w ogóle z sobą takiego jednego.
To o to chodzi, tu jest
właśnie
problem.
Tak, nie bardzo. O tak właśnie mam, takiego go tutaj postawię, bo no wiem, o nim sobie trochę pogadam i on ma tak, że jak się lekko uderzy, to on się tak...
Wiem, bubblehead.
No właśnie.
Proszę pana, więc ta baza się kurczy, tam odpłynęło kilka znaczących osób. Poza tym Trump wygrał wybory nie dlatego, że baza głosowała, tylko że a, poszerzył bazę republikanów o ludzi, którzy wcześniej w ogóle nie głosowali i głosowała też cała masa ludzi, którzy są bezpartyjni w Ameryce. Że oni sami się nie identyfikują, nawet nie mówią o sobie jestem niezależny, tylko w ogóle w tych kategoriach nie przypinają sobie tej przypinki. Czy ja jestem w Polsce, czy ja jestem partyjny, czy bezpartyjny. Ponieważ wszyscy w Polsce się nawzajem definiują w taki sposób, do czego ty należysz, wyznawcą której grupy jesteś, no to ja w Polsce muszę deklarować twardo, że jestem bezpartyjny.
Ale zawsze. W Polsce w ogóle jeszcze
a w Ameryce część ludzi jest poza tym językiem.
Panie Wojciechu,
i oni głosowali na Trumpa, a ich się nie mierzy jako bazę Trumpa. I nie wiemy, jakie oni mają poparcie bądź jego brak wobec Trumpa.
No tak, ale powiedział pan i mówi pan od jakiegoś czasu i zwraca pan uwagę na coś, co faktycznie istnieje w amerykańskim internecie. Jest to widoczne we wszystkich amerykańskich, we wszystkich, w tych nazwijmy to prawicowych, trumpowskich podcastach widać co najmniej kilka osób, które...
Ładnie upadł.
Właśnie, tak... Co najmniej kilka osób z ruchu wspierającego Trumpa na pewnym etapie, rozmawialiśmy o tym w zeszłym tygodniu, powiedziało, że się od niego odwraca, ale nie ma w tym odzwierciedlenia jakiegoś masowego odpływu ludzi, którzy zdecydowali się, żeby go popierać, że przestali go popierać. Ale pan powiedział, że no nie tylko czuje się pan przez Trumpa oszukany, ale no w pewnym sensie zrobił pan coś takiego, co zrobił Tucker Carlson.
Nie, bez przesady. Nie aż tak. Po prostu widzę zmianę. Nie mam wrażenia, że mnie oszukiwał w pierwszej kadencji. No widzę zmianę w zachowaniu, w traktowaniu ludzi, w traktowaniu problemu. Kiedyś Trump był trolem i miał zlew na wszystko.
Nie ma?
Nie. Gdzieś luzu nie ma teraz. Tylko z królem spotkanie było takie wyluzowane jak zawsze. Natomiast w innych sprawach jest... Proszę pana, zrobiłem taką notatkę.
O!
Co Trump teraz robi? Mam koszyczek i tu mam różne skarby.
Jest koszyczek pana Cejrowskiego.
Zawsze przynosi tak pan jest, Cejrowski. Kociewski koszyczek przynosi ze
sobą. A wie pan, że była ekipa z Kociewia dzisiaj z wizytą w stacji?
I?
Skurcz.
Skurcz? To mój tak ojciec się urodził w Skurczu.
Skrzynia.
Kasparus. Panie. Kasparus
tak
był.
Skorzenne, tak.
No dobra. Mnie się najbardziej to z naszych nazw kociewskich Barłożno mi się najlepiej podoba.
A Sfornigacie to tak?
Sfornigacie to już nie. O, proszę pana, to wali Kaszubami. Ale Barłożno? Jakiś taki barbuk. Proszę pana, wojna nie wyszła, wyprawa na Księżyc nie wyszła, zamach nie wyszedł. ten najnowszy. To odpalamy UFO.
Ale moment, co, jest, co nie wyszło? Co nie wyszło
z... to jest narracja co z internetu.
Wyszło, co nie, a, z internetu. Czyli mamy... ale to zanim przejdziemy do klasycznego przeglądu teorii spiskowych, bardzo lubię ten przegląd, bo się im przyglądam. Choć...
No wojna nie wyszła, no nie skończyła się. Miała się w tydzień skończyć, szybciej w miesiąc, dwa miesiące coś, no i ślimaczy się.
Ślimaczy
to w tym
się
sensie jak to? Nie wyszła.
Wojna. Misiogi mówił, nie ma końca.
Ale miało nie być żadnej wojny. I baza Trumpa myślała o tej wojnie w taki sposób. Dobra, chcę załatwić jakąś sprawę niezałatwialną, którą bali się załatwić poprzednicy od dziesięcioleci. Tak, Iran jest problemem i po sąsiedzku jest z Afganistanem. Miało nie być wojen, w związku z tym to nie jest wojna, tylko to jest rozwiązanie problemu za pomocą narzędzi wojskowych. Moje pierwsze spojrzenie na tę wojnę było takie. I on to szybko załatwi i będzie posprzątane. Wtedy byśmy nawet o tym może nie mówili jako o wojnie.
No pewnie nie byłoby tak.
No i nie wyszło, tak bo się ślimaczy.
Jakim jest ona? Wojna jest niewątpliwie problemem politycznym, ale zanim przejdziemy do pozostałych, czy się udały, czy się nie udały, to o to chciałem spytać trochę jeszcze z innej perspektywy, bo my się przyglądamy temu, zastanawiamy się, czy Amerykanie popierają, czy nie popierają. To trochę nie do końca nas dotyczy, nawet jeśli lubimy obserwować to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Ale chcę spytać o coś innego, bo z polskiej perspektywy i z perspektywy polskiego obywatela, kogoś, dla kogo państwo polskie, interesy państwa polskiego są ważne, to istotne jest, w jaki sposób Stany Zjednoczone patrzą na sprawy globalne. I jestem ciekaw, co z tej perspektywy w pańskiej ocenie Donalda Trumpa zmieniło się od czasu, kiedy w programie pokazywał pan bardzo ładne skarpetki Donald Trump i namawiał pan do tego, żeby Donalda Trumpa
wspierać. Z Unią Europejską gada po staremu. Bardzo dobrze, tylko w czasach, kiedy byliśmy nakręceni na Trumpa, strasznie nam się podobał w tym, co robi w Ameryce, to jak dodatkowo przyfasolił Europie w taki sposób, że ona musiała wrócić do rozsądku, no to wszyscy temu kibicowali. A teraz obserwuję trochę z żalem, że Trump się zmienił. No dobra, z Europą pogadał po staremu,
nie, ale to już
bo wezwał tę Urszulkę i powiedział, przyfasolę wam cła 25%, najpierw było 15%, zmusiłem was do tego, żebyście znieśli cło na amerykańskie towary do zera. Ale nie realizujecie tej umowy. Dogadaliśmy się kilka miesięcy na to i co, myślicie, że ja przegapię, bo jestem zajęty wojną, to nie zauważę tego, że na coś się, proszę pani Urszulko, dogadaliśmy i pani tego nie realizuje. No to ja wam przyfasolę 25% cła. I może przypomnijcie sobie o naszej umowie sprzed pół roku. Przypomnieli sobie i Trump powiedział, dobra, do 4 lipca jest nadal 15%, ale ma być zero cła na wszystkie towary amerykańskie. Mąka pszenna, orkiszowa, żytnia z pola pana Cejrowskiego.
No dobra, to nawet no jeśli to
takie
relacje...
traktowanie tej głupiej Unii Europejskiej, niesfornej, wrednej, nadętej, kwoki, bardzo mi się podoba.
No to podoba nam się...
Nie Urszula, tylko Unia jest kwoką.
Unia nie bardzo podoba z tym, co robi w tej chwili, ale powody, dla których przynajmniej ja tak na to patrzę, choć miałem wątpliwości w roku 2015 i 2016, kiedy jasnym było już, że to Donald Trump najpierw stanie do walki o konserwatywną nominację, a później ją wygrał i wygrał wybory prezydenckie, były wątpliwości co do tego, jak on będzie podchodził do Polski i do spraw naszego bezpieczeństwa. No przypomnijmy, w roku 16 był szczyt NATO w Warszawie i zostały podjęte pewne kierunkowe decyzje, że amerykańskie wojska mają się tu pojawić po raz pierwszy od upadku Sowietów. No i obawialiśmy się, czy on nie będzie realizował agendy odwrotnej. Nie tylko zaczął ją realizować, ale wręcz zaczął ją dociskać. To znaczy realizował zgodny z polskim interesem, przynajmniej tak jak ja go rozumiem, kształt relacji transatlantyckich, wysyłając tutaj wojska. Dwa dni temu powiedział w rozmowie przed Białym Domem, że jeśli Polska chce, to może ich tu wysłać nawet więcej z Niemiec.
No bo on musi skończyć z Niemiec.
I dla mnie, szczerze mówiąc, ta jedna sprawa przesądza dzisiaj, 10 lat później, czy tam 11 lat później, że to był dla Polski dobry prezydent i że to jest dla Polski dobry prezydent, niezależnie od tego, co robi w Iranie.
Jest.
I co robi w samych Stanach.
Jest, nadal jest doskonałym prezydentem amerykańskim dla Polski. ja z żalem patrzę na tę zmianę i chciałbym, żeby ona się cofnęła. Być może pan patrzy na moje wypowiedzi inaczej trochę. To jest żal. Tucker Carlson też z żalem patrzy na to, że coś się zmieniło u Trumpa oraz z niepokojem. Czy jego ktoś... Dlaczego ta zmiana? Czemu on nie potrafi tego wytłumaczyć? Trump się zmieniał w życiu parę razy, ale zawsze umiał to obronić.
A gdzie pan tą zmianę widzi? Bo to jest dla mnie właśnie interesujące. No, gdzie widzi pan zmianę prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa?
Te jego tweety. To już nie jest tweet, tylko to jest dłuższa forma. Tak jakby pisał to ktoś inny.
Pewnie pisze ktoś
Trump
inny.
Trump bardzo często był niegrzeczny, ale w uroczy sposób, bo trafiał w punkt. Dlatego powiedziałem, że był trolem. On potrafił powiedzieć, ja mówiłem o kobietach, że są grube? Nie, tylko o tej jednej i wymienił ją z nazwiska. To jest trolowanie. Umiał to robić w sposób płynny i elegancki. A teraz wali jakieś takie duże teksty pełne nienawiści. I kropka. I tam nie ma finezji.
Co się zmieniło?
Nie wiem. Wojna w Iranie ogólnie nas wszystkich zaniepokoiła. I to, że on jej nie potrafi skończyć skutecznie, jest niepokojące.
A ja jeszcze dopytam.
Większość wycinków, które mi pan wysłał na dzisiaj, dotyczyło wojny w Iranie. Tak. I że ona się nie kończy, tylko się ślimaczy.
Ale ja pytam o to, zanim do tych wycinków przejdziemy. Pytam o to, co... Bo pańska wypowiedź w polskim internecie, w mediach społecznościowych, wycinana, poprzerabiana na rolki, zrobiła furorę. Masa ludzi to...
Tak, wiedziałem nawet, bo ja mam występy codziennie, więc nie czytam
niczego. To ja panu mówię, że tak właśnie jest. I to jest rzecz, która mnie w tym interesuje. Gdzie pan widzi tę zmianę? Bo ja szczerze mówiąc nie widzę specjalnej zmiany pomiędzy Donaldem Trumpem Anno Domini 2026, a Donaldem Trumpem Anno Domini 2016.
Bliżej siedzę. Pan z nim zrobił osobistą rozmowę, więc pan mógł go dotknąć nawet, ale ja może bliżej siedzę tych spraw i tych ludzi w Ameryce.
No, powiedział pan, widzę, my jesteśmy. Co to znaczy my? No, kto to są my?
No kumple wszyscy moi, środowisko, które popierało Trumpa, tacy ludzie, których się ceni, Tuckera wymieniłem, Candace Owens, słuchało ich się, oni wygrali wybory dla Trumpa. A teraz no, masę ludzi pociągnęły ich wypowiedzi.
Ja, zresztą rozmawialiśmy o tym, Tucker Carlson był, pokazywaliśmy.
Gdzie
na
jest antenie. Elon Musk, który też wygrał wybory dla Trumpa. Część osób stoi zaskoczona. Głównie chodzi, myślę, o tę wojnę w Iranie, bo nie miało być żadnej wojny, miał kończyć konflikty.
No dobra, ale to,
że on tego nie umie skończyć, to, że się wpakował w coś, czego nie sposób wygrać, jak na to patrzę, to sięgnę teraz jezorem kawałek do tych wycinków, które pan mi przysłał, ja to przerobiłem, przyniosłem jeszcze trochę swoich.
Ja tu w ogóle o nie nie pytam. No.
Proszę pana, wydaje mi się, że się wpakował w taką wojnę, jak na przykład Niemcy w Polsce w czasie II wojny światowej nie byli w stanie zrozumieć ani przewidzieć naszej partyzantki.
Jak to? Raport Gelena szczegółowo to opisuje i mówi, jak 300 tysięcy ludzi,
nie
jak
radzili
można z 300 tysięcy ludzi zrobić konspirację, to nie jest żadna konspiracja.
Ale nie radzili sobie z partyzantką w Polsce, tak jak sobie kolejni napastnicy Afganistanu nie radzili z tym typem wojny partyzanckiej prowadzonej przez talibów. I w Iranie tam mam wrażenie, że tam się odbywa jakiś rodzaj partyzantki i oni nie, dlatego Ameryka sobie nie potrafi z tym poradzić.
Ale dlaczego pan uważa, że Ameryka sobie z tym nie jest w stanie poradzić? Bo ja się
skończyła się ta wojna, nie skończyła się jeszcze.
No dobrze, ale to jest pytanie, czy ona się w ogóle zaczęła. To jest wojna, w której ani jeden amerykański żołnierz, przynajmniej oficjalnie, nie wylądował na terytorium
Iranu. No w porządku, ale to są jakieś...
I Stany Zjednoczone tę wojnę prowadzą de facto wywierając ekstremalnie dużą presję, no z pogranicza presji
politycznej. Ale powinni wykończyć ten reżim w tydzień.
No ale przecież sam pan powiedział, że to nie jest takie proste i to nie jest
możliwe.
No
ale no właśnie, no, no bo to ja po co się brali.
No bo ja się teraz zastanawiam, czy dla nas, dla Polaków z naszymi doświadczeniami historycznymi, no. Stany Zjednoczone, które wybierają nieangażowanie się w trudne konflikty, które są być może trudne,
nie,
a może niemożliwe.
Stany Zjednoczone, które się,
tak mi się wydaje,
za swoją forsę i za naszą wolność będą angażować w różne konflikty. To wolimy. Amerykański podatnik tego nie musi woleć.
No to jest pewna różnica między amerykańskim podatnikiem a polskim.
Amerykański podatnik czy obywatel amerykański patrzy na to w taki sposób. W Wenezueli się angażujemy, bo to jest nasza hemisfera. Więc nie jest to kompletnie drugi koniec świata, tylko to są bezpośrednie nasze interesy. W Kubę angażujemy się, bo to jest nasza wyspa, nasza hemisfera. Tam
nawet żeby, kiedyś była.
Tak, nie podskakiwali za bardzo. Natomiast Iran? dlaczego my tam mamy się pakować? Albo dlaczego mamy bronić Polski? Gdzie tu jest nasz interes? Amerykański podatnik niekoniecznie musi rozumieć, dlaczego Ameryka realizuje jakieś swoje interesy w Polsce. To by trzeba jakoś sprzedać Amerykanom, ale nikt tego nie robi. Natomiast z naszego punktu widzenia bardzo dobrze, że Ameryka realizuje interesy bardzo daleko od swojego kontynentu. Tajwan, no ja wolę, żeby nie był chiński, bo tam podzespoły do komputerów powstają, półprzewodniki.
Przydać, tak.
Tak, więc ja wolę, żeby tam Amerykanie wymuszali jakiś rodzaj demokracji i handlu normalnego, wolnego, a nie żeby Chińczycy to łyknęli.
No to ja się cieszę, że przynajmniej w tej kwestii
cieszę się, że Amerykanie są w Japonii, bo jak nie, no to Japonia już z Hitlerem spółkowała i robiła różne dziwne rzeczy. Albo znowu Chiny najadą Japonię, oni się nienawidzą nawzajem. Więc mnie z punktu widzenia Polski jest bardzo dobre, że Ameryka się angażuje, za swoje pieniądze załatwia różne sprawy światowe.
To ja się przynajmniej cieszę, że w tej kwestii mamy porozumienie. A wracając do tej tabelki, do tych co rzeczy interesujących, bo pan jeszcze powiedział, że się nie udał, że co się, że się Księżyc nie udał.
No tak, wojna nie wyszła w sensie, że... Uwaga, może tego nie powiedziałem, a pan tego nie czuje, tak jak w Ameryce. Otóż Trump przyszedł i obiecał pasmo sukcesów i nie będziecie w stanie wytrzymać.
Będziecie wygrywać tak dużo, że będziecie zmęczeni.
Będziecie zmęczeni wygrywaniem. I teraz tak było i za pierwszej kadencji tak było, pomimo COVID-u. I potem między kadencjami tak było, że on pokonywał wszystkie przeszkody, aresztowali go, to zrobił kubki i koszulki z tym swoim zdjęciem z aresztowania i zarobił w sekundę na swoją kampanię wyborczą.
Trump Tower można kupić,
tak,
oprawione,
straszne pieniądze.
Elegancko,
9
tak.
milionów w 3 minuty zarobił na tym i na swój fundusz wyborczy, na tym zdjęciu. Więc Trump był całe swoje życie pasmem sukcesów. Nawet jak bankrutował, to był pasmem sukcesów, bo potrafił się podnieść, nie mając nic, potrafił zbudować na następnego miliardera. I na początku tej kadencji, pierwsze pół roku, pasmo sukcesów. I teraz wchodzi w wojnę pierwsza rzecz, która nie jest sukcesem od ręki, bo u Trumpa jeszcze sukcesy były tak, że on coś ogłaszał i sukces był natychmiastowy. Ogłosił cła i następnego dnia 200 telefonów z całego świata, chcemy negocjować.
Co możemy zrobić, żeby tak. te cła zdjąć? No dobra, ale to dlaczego pan
i teraz,
uważa, że
no, wojna w Iranie
nie jest sukcesem? No bo wojna to już rozmawialiśmy.
No Księżyc nie jest sukcesem, bo ludzie zakwestionowali ten wyjazd na Księżyc.
Ludzie kwestionują to, czy w ogóle Amerykanie byli na Księżycu i twierdzą, że to Stanley Kubrick
tak, tylko
nagrał nagrania w
poziom tego kwestionowania, kompromitacja NASA, że pokazują nam zdjęcia, które potem muszą sami usuwać ze swojej strony. No jak pan widzi zdjęcie Ziemi i Księżyca i Ziemia jest oświetlona z tej strony, a Księżyc z tej, to gdzie jest Słońce? Są dwa Słońca. Takie wpadki NASA zaliczyło i ludzie po prostu zakwestionowali niekoniecznie. W ogóle ich to przestało interesować.
W ogóle przestało ich to interesować.
Nie podnieciło Ameryki.
A tym... No pewnie dlatego, że trudno jest uznać za porównywalny do lądowania na Księżycu przed laty
w latach 60.
przelecenie dookoła
no więc właśnie.
Księżyca, bo to nie jest jednak
no to dlatego
samo.
Mówię, że nie wyszedł, nie było takiego podniecenia Ameryki, siedzimy. Gdyby pan zapytał teraz Amerykanów o nazwiska tych czterech astronautów, to ja nie znam,
a powinienem. Każdy będzie pamiętał.
Natomiast
tak?
tamtych pamiętają do dzisiaj. No dobra, można powiedzieć, że przez powtarzanie, ale wtedy cały świat ich znał.
Nie no, wtedy cały świat oglądał, wiem to od mojego taty, który mówił mi, że słuchał, że przyglądał się, że nawet wewnątrz sowieckiego bloku...
No więc no w tym sensie nie wyszła wyprawa na Księżyc.
Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble.
Zamach... No to jest taka sugestia, że on był zrobiony po to, żeby przykryć trochę wojnę w Iranie. Dlatego sieć pisze, sieć zaniepokojona Trumpem albo wręcz wroga Trumpowi w tej chwili, to ja do niej nie należę, że jestem od razu wrogiem. No, mówią, no zamach, zwykle zamach na prezydenta powoduje zwarcie szeregów dookoła prezydenta. To nie nastąpiło po tym trzecim zamachu. Może dlatego, że już tyle tych zamachów było, że się znudziliśmy.
Z drugiej strony wiemy, że każdy z prezydentów Stanów Zjednoczonych w zasadzie albo miał sytuację,
próby zamachu,
albo w ogóle były niestety skuteczne zamachy i prezydenci Stanów Zjednoczonych Zjednoczonych w zamachach ginęli, ale w zasadzie każdy prezydent Stanów Zjednoczonych musiał się mierzyć albo z próbą zamachu, albo wręcz z zamachem, jak Trump, czy jak Reagan.
Ta tabelka,
ale powiedział pan jeszcze, że UFO nie wyszło.
Ta tabelka... Nie, to teraz odpalamy UFO. Ta tabelka to jest raczej zapis pewnych emocji, że jesteśmy rozczarowani, że nie ma pasma sukcesów.
A nie ma pan wrażenia,
przyzwyczaiłeś nas, Trumpie, do pasma sukcesów i teraz robimy ci wyliczankę rzeczy, które no, udały się, no dobra, no tam coś tam się udało, coś wyszło, coś zrobiłeś, ale to nie jest sukces, który nas podniecił do tego stopnia, jak wszystkie poprzednie.
A nie ma pan wrażenia, że...
No i UFO też nie podnieciło ludzi.
Nie podnieciło?
Znaczy, nie aż tak. No, czekaliśmy.
Ja mam wrażenie, że za każdym razem podnieca, bo Stany Zjednoczone wypuszczają i uwalniają dokumenty i odtajniają nagrania konsekwentnie, regularnie od wielu, wielu lat. Tak. Mam wrażenie, że to jest nawet taki trochę amerykański polityczny serial, w którym co 4-5 lat
z
projektów rządowych,
żeby wojnę trochę schować,
uwalniane są nagrania, na których widać amerykańskich żołnierzy, pilotów, czasem astronautów, którzy mówią o obecności czegoś, co nie jest zrozumiałe, co wypełnia definicję niezidentyfikowanego.
No i teraz ekspert się wypowiada, jakiś, który ufologiem jest od lat i mówi, że on by nie chciał, żeby ujawniać te dane, bo amerykańscy inżynierowie mają jakieś obiekty kosmiczne, maszynki jakieś i próbują zrobić odwrotną inżynierię tam od tyłu, próbują rozebrać to po kawałku, żeby zrozumieć, jak to było zbudowane i zacząć budować własne takie, nie wiemy co, jakieś cusie. No, to się Ameryka na razie jeszcze tym nie podnieca strasznie.
Ja nie wiem, czy nie podnieca. Ja powiem,
ale to jest obietnica Trumpa.
Pan Tuckera Carlsona, dziś Tucker Carlson
Trump
jest...
obiecał w kampanii, że ujawni wszystko na temat UFO, co znajdzie.
Tucker Carlson, zanim jeszcze stał się osobowością internetu, którą jest w tej chwili, kiedy był gospodarzem wieczornego pasma, które przejął po Bill O'Reilly w Fox News, regularnie, za każdym razem, kiedy uwalniane były amerykańskie nagrania, robił rozmowy z ludźmi, którzy o tych nagraniach coś więcej wiedzą i analizowali konkretnie na przykład nagrania z F-18, które absolutne kino, które w amerykańskiej kulturze politycznej pojawia się regularnie, bo to już od lat chyba 60. czy 70. jest amerykański zwyczaj.
Chciałbym, żeby wygrał tę wojnę w Iranie, tylko że od ręki, a teraz ona się ślimaczy. Chciałbym, żeby uporządkował Iran. Ja to bym w ogóle chciał, bo jestem trochę rojalistą. Szczególnie w takich krajach plemiennych uważam, najlepiej się spełnia, najlepiej się władzę sprawuje, najbardziej sprawnie dla obywateli, dla funkcjonowania państwa, dla pory, o której pociąg przyjeżdża i odjeżdża. Najlepiej jak jest król, szach albo dyktator. W krajach Ameryki Południowej wszystko funkcjonowało lepiej, sprawniej, jak tam były dyktatury. Dyktatury zawsze są po jakiejś stronie swojej działalności krwawe. No bo jest przeciwnik, który chce przejąć władzę, więc Pinochet musiał być krwawy, ale zniszczył wszystkich tam przeciwników i komuchów i rządził krajem bardzo sprawnie. Najsprawniejszy ZUS w Ameryce Południowej to był za Pinocheta, był porządek i potem on stopniowo oddał władzę. Ten kraj funkcjonował doskonale w dyktaturze. No więc w Iranie...
Jest pan zwolennikiem dyktatur? To zależy jaki.
Proszę pana, no jak to monarchia oświecona to jest co innego od monarchii krwawej. Więc teraz mnie pan może wpuścić w kanał taki, że będą następne rolki chodziły. Cejrowski jest zwolennikiem dyktatury. Ja w tej chwili jako antropolog mówię panu, że niektóre społeczeństwa działają lepiej, gdy władza jest skupiona w jednym ręku. I to może być szach, król, szejk, dyktator jakiegoś innego typu. Moim zdaniem Rosja jest w stanie funkcjonować wyłącznie w systemie carskim. Teraz mamy carski system
Rosji.
Rosja
chyba nigdy nie funkcjonowała, nie będąc dyktaturą. To są jakieś krótkie, dosłownie
takie mam wrażenie,
momenty,
że to jest ten typ narodu,
może
który...
najlepiej, żeby po prostu nie funkcjonowała.
Który się najlepiej czuje, gdy narzeka na cara, bądź cara chwali.
Albo się boi.
Natomiast gdyby cara nie było, to będzie szukał, gdzie jest car. No i w Iranie powinien być szach jakiś. Nie wiem, czy ten Reza Pahlavi, który całe życie mieszkał w Ameryce na uchodźstwie i on nie jest wykształcony w kierunku jak rządzić, czy on by to udźwignął. No ale wolałbym, żeby tam nie było tych religijnych oszołomów.
Którzy są tam od lat ilu? 40? No w sumie trochę więcej niż
prawie 50,
40.
Czy ile?
Prawie 50.
No to wolałbym, żeby Trump tam sukces odniósł, ale na razie... I że Cieśnina Ormus, to ona powinna... W wyniku tej wojny zostać wodami międzynarodowymi, czyli powinno się siłowo odebrać wody terytorialne Iranowi na tym kawałku, bo jak Iran kontroluje te cypelki, które tam sterczą, to świat ma zawsze taki problem, że musi się ich prosić. Ja wiem, że to przeczy prawu własności, którego ja jestem ogromnym zwolennikiem i że to przeczy niepodległości.
Nie, pan po prostu uważa, że kto inny powinien być właścicielem.
Ale z punktu widzenia, tak, że kto inny, że tak, że powinniśmy to ukraść, że powinniśmy to jakoś ukraść dla dobra ogółu, to jest tak jak zbudowanie, drodzy państwo, już pokazuję, objaśniam. Jak Polska chce zbudować autostradę, 20-lecie międzywojenne, autostradę do Gdyni, co się wtedy robi? Wywłaszczenia, czyli siłą państwa zabieramy komuś, odkupujemy, no ale on nie może nie sprzedać. Zabieramy komuś kawałek gruntu i dajemy mu rekompensatę w postaci, chcesz inne pole, czy chcesz trochę forsy. Państwo w takich sytuacjach powinno zawsze przepłacać. Pod Łodzią, jak były wywłaszczenia, żeby zbudować tam ten terminal, lotnisko i tak dalej. Ja uważam, że państwo polskie powinno przepłacać, żeby nie było płaczu i zgrzytania zębów na polskie państwo. To powinno być tak, nikt inny ci nie da tyle forsy za te parcele. Tylko państwo, które chce tu zbudować lotnisko.
Bo nam jest potrzebne do tego.
Więc jest taki przepis w każdym kraju, jak wywłaszczenie w celu ogólnego dobra. Nie chodzi o zabranie, co komuniści zrobili, zabrać własność. Tylko chodzi o to, że my tu chcemy tędy poprowadzić autostradę do Gdyni i w związku z tym przed wojną były wywłaszczenia. No i Iran powinno się wywłaszczyć z tego kawałka wody, żeby ona była niczyja. Czyli międzynarodowa.
Czyli międzynarodowa, a w systemie...
I wtedy wszyscy pływamy i nie ma powodu, żeby oni nam przeszkadzali.